Czego ta fizyka nie chce? Fizyka chce zunifikować prawa natury, czyli stworzyć teorię wszystkiego. Taki zespół równań, od których wyprowadzimy wszystkie prawidła rządzące znanym nam wszechświatem. Od atomu po galaktyki. Wszystko na jedno kopyto. Złośliwi by powiedzieli, że jak jest coś do wszystkiego, to jest zupełnie do niczego. Ale próbują i to na całym świecie. Trzeba tylko powalczyć z unifikacją czterech fundamentalnych sił rządzących naszą fizyczną rzeczywistością. Z grawitacją, elektromagnetyzmem, oddziaływaniem silnych i oddziaływaniem słabych. Isaac Newton był wrażliwym, chrlawym i snobistycznym introwertykiem, który przedkładał naukę ponad kontakty towarzyskie. Jest pewne, że żadne jabłko mu nie spadło na głowę, ale symbol jest. XVII-wieczna Anglia została dotknięta zarazą, rodzina Newtona też i on chyba jako jedyny w tamtym czasie dopatrywał się w tym w ogóle jakichkolwiek plusów. To już nie mówienie o tym, że każda chmura jest podszyta srebrną nicią, to mówienie, że w samej chmurze jest 100 ton srebra i że to całe srebro należy do mnie. Kiedy w jego rodzinne strony przypałętała się zaraza, ten z zadowoleniem przyjął, że ma siedzieć w domu, a w domu bawił się w alchemię, badał Biblię, rozważał naturę światła, poszerzał granice matematyki i oczywiście miał hopla na punkcie ruchu. Wiadomo, jabłko jeśli wisi, to musi spaść. Tylko, że Newton nie rozumiał, dlaczego z nieba nie spada na przykład księżyc. Doszedł do wniosku, że na wszystkie ciała działa ta sama siła przyciągania, która przykuwa nas w tej samej chwili do gruntu. Wymyślił, że księżyc cały czas spada na ziemię i że to spadanie trwa bez końca. Rzucisz jabłkiem do góry, to wiadomo, że spadnie, bo nie nadajesz się do wrzucania jajka na orbitę okoziemską. Ale w teorii, według Newtona, wszystko można wystrzelić tak, żeby siedziało na orbicie wokół naszej planety. Prawo powszechnego ciążenia mówi, że między parą masywnych ciał działa siła. I nie mam na myśli, że na siłowni, która działa na linii łączącej ich środki mas, której wartość rośnie z iloczynem ich mas i maleje z kwadratem odległości. No dobrze, brzmi trudno. Jeśli dwie rzeczy oddalone od siebie o kilometr oddalimy o siebie na 2 kilometry, siła ich przyciągania będzie 4 razy mniejsza. Newton odkrył fundamentalną zasadę wszechświata, czyli wyszło na to, że takie same siły oddziałują na każdy obiekt we wszechświecie. Od skórki od banana wyrzuconej na ulicę po odległe gwiazdy. Newton został bohaterem nauki, ojcem fizyki, autorytetem nad autorytetami, ale tak było ze 200 lat, bo potem wyszło na to, że jego grawitacyjny model ma pewne braki. No cóż, nobody's perfect. Następnie należałoby przytoczyć Jamesa Clerka Maxwella, który wziął się za dwie obserwowalne, ale wciąż niezbadane siły. Elektryczność i magnetyzm. Na początku XIX wieku nie zdawano sobie sprawy ze związku łączącego obracający igłą kompasu magnetyzm oraz elektryczność widoczną przy okazji wyładowań atmosferycznych. No cóż, raczej wcześniej nikt nie obserwował, jak wariuje kompas w czasie burzy, bo reaguje na potężne wyładowania elektryczne. James Clerk Maxwell ze swoim nowatorskim pomysłem pola elektromagnetycznego w 1865 roku przytoczył związek między natężeniem prądu i jego skutkami magnetycznymi. Założył, że przestrzeń wcale nie jest pusta, lecz wypełniona jakimś ośrodkiem o fizycznych właściwościach, polem. Elektryczność i magnetyzm zostały zunifikowane w jedno, kolejne po grawitacji, oddziaływanie podstawowe. W międzyczasie światło zostało wreszcie zdefiniowane jako fala elektromagnetyczna o pewnej częstotliwości. Jednak przy tej okazji pojawił się również drobny problem. Prędkość światła zdawała się nie zależeć od prędkości źródła emisji, czyli prędkość powinna pozostawać identyczna dla różnych obserwatorów, niezależnie od ich ruchu. Z równań Maxwella wiemy, że dla obiektu poruszającego się z szybkością bliską fali światła, czas musi zwolnić. W XIX wieku, jak ktoś zaczął rozprawiać na temat spowalniania czasu, to zebrani najczęściej szukali już jakichś wideł. Było to niedorzeczne. W końcu sam Sir Isaac Newton powiedział, że czas nie ulega żadnym przekształceniom, a jego grawitacja trzyma wszystko do kupy. Tylko że jeśli taka jego grawitacja wszystko trzyma, to gdyby nagle Słońce zniknęło, to zgodnie z logiką Newtona nasza planeta i wszystkie inne natychmiast w jednym momencie wylatują z orbit i pędzą w kosmos w nieznane. W opisie siły ciążenia czas nie odgrywa żadnej roli, a wszystko dzieje się natychmiast. Na początku XIX wieku pojawiła się jednak osoba kwestionująca taki stan rzeczy, otwarcie twierdząca, że wszechświat nie działa bez ograniczeń, a czas, przestrzeń, grawitacja, światło nie są takie, jak myśleliśmy. Panie i panowie, Albert Einstein. Albert, ukłoń się. Gdyby przeczytać jego dotychczasowe CV, to byśmy zobaczyli, że dobrze wykształcony, niesamowicie inteligentny pracownik Urzędu Patentowego. W swojej pracy myślał dużo na temat światła. Czy pierwszym prawem dynamiki Newtona może objąć światło? Czy efekty grawitacyjne poruszają się z nieskończoną prędkością, a zatem z większą niż promień świetlny? Według 20-paroletniego fizyka odpowiedzi na te pytania musiały być negatywne. Prawidła fizyki klasycznej oraz zwykła intuicja podpowiadają nam, że kiedy jedziemy na rowerze i rzucimy sobie przed siebie piłkę, to prędkość samej piłki należy sumować z prędkością naszego pojazdu. Dla Einsteina światło, jak i żadna inna fala elektromagnetyczna, nie powinna działać w ten sposób. Fotony światła wyemitowane przez lampę stojącego roweru pędzą z przekraczającą ludzkie wyobrażenie prędkością 300 tysięcy km na sekundę. Choć to dla nas abstrakcja, promień światła lampki tego samego roweru podczas jazdy nadal ma prędkość 300 tysięcy km na sekundę. Bez względu na to, jaką prędkość posiada źródło światła, nie dodajemy jej do prędkości samego promienia świetlnego. W słynnym artykule o elektrodynamice ciał w ruchu z 1905 roku Einstein stwierdzał: prędkość światła w próżni C jest jednakowa w każdym kierunku ze wszystkich inercjalnych układach odniesienia, niezależnie od wzajemnego ruchu obserwatora i źródła. Ale to musiała być bomba. Młody, uczony, ustanowił kosmiczne ograniczenie szybkości, którego nic nam znanego nie może przekroczyć, zaś samo światło w próżni powinno poruszać się ni szybciej, ni wolniej, ale dokładnie z prędkością C. Tutaj nie mogę skupić się na samej szczególnej teorii względności, dlatego też skrócę zawartą w niej myśl do minimum. Odważny pomysł Einsteina oznaczał pojawienie się w naukowych słownikach nowych pojęć, potrzebę zredefiniowania wielu starych. Podczas gdy fala elektromagnetyczna okazała się cechować prędkością absolutną, czas miał ulegać dylatacji, czyli spowolnieniu dla przyspieszającego obserwatora. Przestrzeń również nie zachowała swoich przywilejów, podlegając kontrakcji, a więc skróceniu, w miarę zbliżania się obiektu do prędkości światła. Jedno z drugim korelowało, pozwalając na ukucie nowego konstruktu, znanego jako czasoprzestrzeń. A jakby tego było mało, jeszcze w tym samym roku Einstein utożsamił masę z energią, co wyraził w najbardziej znanym wzorze w historii. Na podstawie sformułowanych przez siebie postulatów geniusz Einsteina kontynuował triumfalny pochód w opublikowanej dekadę później ogólnej teorii względności. Teraz należy wrócić myślami do eksperymentu myślowego z usunięciem Słońca. Newton twierdził, że jeżeli zabraknie naszej gwiazdy, Ziemia zareaguje natychmiast i odleci. Dla nowego bohatera nauki było to kompletnie nie do przyjęcia. Ziemia mogłaby opuścić orbitę najszybciej po 8 minutach. Pytanie brzmi, dlaczego akurat po 8 minutach? Dlatego, że od Słońca dzieli nas średnio 150 milionów kilometrów i nawet promień światła potrzebuje 8 minut, aby przebyć ten dystans. Skoro w myśl szczególnej teorii względności nic, absolutnie nic nie powinno wyprzedzać prędkości światła, to również dla grawitacji nie wolno czynić żadnego wyjątku. Jednak taki pomysł wymagał istotnego zreformowania dawnego modelu grawitacji. Einstein podjął to wyzwanie i powalił wszystkich na kolana elegancją swojej nowej idei. Autor teorii względności wyobraził sobie czasoprzestrzeń jako rozciągnięte płótno, na którym spoczywają wszystkie materialne obiekty. Z im masywniejszym ciałem mamy do czynienia, tym większe zagłębienie wokół siebie tworzy. Mniejsze obiekty mogą w te doliny wpadać, co interpretujemy jako przyciąganie. Grawitacja nie jest więc newtonowską, niewidzialną idealną linią, lecz zniekształceniem czterowymiarowej czasoprzestrzeni, wywołanym obecnością masy. Teoria względności dała podstawę m.in. do przewidzenia czarnych dziur, ekspansji wszechświata, fal grawitacyjnych czy zjawiska soczewkowania grawitacyjnego, do dziś najlepiej opisując funkcjonowanie świata w skali makroskopowej. Nie ma co, można zazdrościć. Nazwisko Einsteina trafiło na czołówki gazet, a jego twarz nadal pozostaje rozpoznawana chyba w każdym cywilizowanym miejscu na Ziemi. Dzięki swojej nieskończonej kreatywności doprowadził do sprzężenia czasu i przestrzeni z jednej strony oraz energii i materii z drugiej. W ten sposób wpadł nam w ręce kolejny spory fragment kosmicznej układanki. Geniusz nie spoczął na laurach i ostatecznie kilkadziesiąt lat spędził szukając teorii wszystkiego. Einstein żył w przekonaniu bliskości celu, do którego osiągnięcia wystarczyło początkowo jedynie połączyć jakoś teorię względności z elektromagnetyzmem Maxwella. Niestety, natura zakpiła z wielkiego uczonego, ujawniając kolejne tajemnicze zjawiska, obecne na poziomie subatomowym i niewytłumaczalne na kanwie dotychczasowych teorii. Einstein i jego polowania na jednolitą teorię pola znalazły się w cieniu mechaniki kwantowej, nowej gałęzi fizyki, która bez reszty pochłonie najtęższe umysły XX wieku. Profesor Princeton doskonale zdawał sobie sprawę ze swojego położenia. Musi przypominać strusia, który wiecznie chowa głowę w relatywistycznym piachu, żeby nie spotkać złych kwantów. Wkrótce ziściły się jego najgorsze obawy. Nowatorska mechanika kwantowa okazała się zupełnie nie współgrać z jego teorią względności. Po każdym kroku w przód nastąpiły dwa spokorniałe kroki w tył. Może gdyby wiedział, że strusie tak naprawdę nie chowają głowy w piasek, no to może by tych dwóch kroków do tyłu nie zrobił. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Jak się podobał, kciuki do góry, jak nie to w dół. A jak średnio, to dajcie kciuka w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Dzięki bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli już jutro. A to znaczy, kiedy każdy z Was wymyśli swoją własną teorię wszystkiego i zapisze ją na dole w komentarzach. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.